A dzisiejsze przedpołudnie zaczynamy nie tylko w takich bardzo dynamicznych rytmach, ale także od bardzo dynamicznych pytań o to, czy wczorajszy marsz opozycji był frekwencyjnym sukcesem, jak twierdzi sama opozycja, czy kompletną klapą, jak dowodzą politycy i media koalicji rządowej. Przełomem był ten marsz i nową nadzieją, czy powtórką z poprzednich protestów, które przecież nic nie zmienią. I tu znowuż w zależności od tego, gdzie przyłożymy ucho, którego przekazu dnia będziemy słuchać, takie odpowiedzi usłyszymy. Z nami jest profesor Mikołaj Cześnik, socjolog i politolog, Uniwersytet SWPS, Fundacja Batorego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
No to zacznijmy od takiego pytania z lotu ptaka. Czy to rzeczywiście był przełom? To znaczy, czy rzeczywiście udało się opozycji zdobyć tak duże poparcie na ulicach, na ulicy Warszawy, że możemy mówić o realnym przełomie? Czy też marsz był oczywiście udany, bo to były naprawdę tłumy, niewątpliwie z tych zdjęć dronowych szczególnie, czy zdjęć z góry widać, że było bardzo dużo osób, 380 czy 500 tysięcy, to już są pewnie kwestie drugorzędne. Ale czy rzeczywiście ta liczba wystarczy, żeby mówić o przełomie?
Przełomie to chyba nie, ale ja bym zaproponował i słuchaczom, i panu redaktorowi zastanowienie się nad tym, ilu spośród tych, którzy byli na marszu, będzie przez najbliższe dni, tygodnie, może nawet miesiące o nim mówić, emanować, bym powiedział, taką energią, którą wynieśli z tego wczorajszego marszu. Jeśli każdy z nich tą energią, która może się potem przełoży na głosy, zarazi 10 osób, to nawet przy ostrożnych szacunkach mamy miliony ludzi, prawda? Może dwa, może trzy, może nawet cztery czy pięć. Biorąc pod uwagę, że Platforma bije się o mniej więcej 5-6 milionów głosów, pewnie to jest realistyczne założenie, no to to jest jakiś sposób dotarcia do bardzo dużej części tego właśnie elektoratu. Myślę, że przy dzisiejszym stanie sondaży tego poparcia społecznego dla Platformy 6 milionów Platforma brałaby w ciemno, to na pewno byłoby dużo, nie wiem, czy to by wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca, ale na pewno no, fundamentalnie zmieniałoby to sytuację, bo przełożyłoby się na taką liczbę mandatów, która na pewno by zdecydowała o tym, że nie mielibyśmy już pojedynczego czy jednopartyjnego rządu Prawa i Sprawiedliwości po wyborach. W tym sensie to nie jest przełom, ale to jest duży krok we właściwym, z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej i chyba szerzej opozycji.
No właśnie, szerzej Platformy Obywatelskiej czy szerzej opozycji, dlatego że mieli przemawiać Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, nie przemawiali, to oczywiście oni twierdzą, że nic takiego się nie stało, ale pytanie, czy ten marsz rzeczywiście wzmacnia całą opozycję, czy też jednak zdecydowanie wzmacnia jeden z jej członów, największy, trzeba uczciwie powiedzieć, bo Platforma jest oczywiście największą w tej chwili siłą opozycyjną, no ale nie jedyną.
W tym, znaczy tak, no, wzmacnia platformę tam było najwięcej widać, chociaż mówimy tutaj o tych osobach, które przemawiały, tych, które występowały na scenach, natomiast o ile, no ja oczywiście widziałem tylko fragment tego marszu, byłem tam w podwójnej roli i obywatela, i jednocześnie obserwatora, bo to w ogóle ciekawe dla badacza społecznego zjawisko. Pogoda była też ładna, więc ta praca obserwacji uczestniczących była przy okazji jeszcze przyjemna. Natomiast ja nie widziałem tam bardzo wielu emblematów partyjnych w ogóle, chociaż widziałem też emblematy innych partii niż Platforma Obywatelska. Natomiast my mamy na opozycji do czynienia z pewną hegemonią. Oczywiście ta hegemonia przechodzi różne koleje. Tam ci mniejsi partnerzy czasami się trochę buntują, czasami chcą zbyt mocno, może z punktu widzenia Platformy, dyktować swoje warunki. Ja mam takie wrażenie po tym marszu i po tym, co zobaczyliśmy, że jednak tam nie było żadnych zgrzytów. O ile mi wiadomo, tarcz pan mówi o tym, że nawet jeśli się pojawiały jakieś zarzewia tych zgrzytów, no to błyskawicznie je duszono w zarodku. Być może wśród polityków dochodzi... oni dochodzą być może do wniosku, że jakiś rodzaj przynajmniej taktycznego sojuszu może być bardzo pożyteczny. Na pewno w tych wyborach zadecydują setki tysięcy głosów. No i wiemy, że tutaj pan Dąb jest dosyć, powiedziałbym, okrutny wobec tych, którzy są mniejsi, a szczodry wobec tych, którzy są więksi. Ja od dawna, chyba już dwa lata temu z Anną Materską-Sosnowską mówiliśmy o tym, że tutaj ta arytmetyka wyborcza jest, i pisaliśmy o tym też, jest no taka, jaka jest po prostu w polskim systemie. I chyba znowu wracamy do tej dyskusji. Oczywiście to nie będzie dyskusja o wspólnej liście, tylko raczej teraz to będzie dyskusja o tym, jak najefektywniej wykorzystać to, co było wczoraj widać. No a widać było jednak jakiś rodzaj nadziei, oczekiwania, ale takiego oczekiwania z nadzieją właśnie i chyba jakiś rodzaj, jeśli nie entuzjazmu, to przynajmniej zadowolenia i takiego wyczekiwania i oczekiwania zmiany.
Dobrze, panie profesorze, teraz będę trochę adwokatem diabła i zadam pytanie, które zadają politycy, czy stwierdzenie politycy PiS-u, którzy mówią, no zaraz, zaraz, ale marszami wyborów się nie wygrywa i opozycja wobec Orbana organizowała marsze. Mniejsze, ale Węgry są mniejszym krajem i opozycja wobec Erdoana organizowała marsze i tak ci, którzy mieli władzę, czytaj, ci, którzy mają pieniądze, środki i mogą nie tylko obiecywać, ale też przynajmniej niektóre ze swoich obietnic realizować, nawet jeśli poruszają się na granicy albo nawet przekraczają granice autorytaryzmu, to i tak te wybory wygrywają, jak się zdaje, nawet jeśli nie do końca uczciwie, to bez wprost łamania prawa.
Ja bym odpowiedział na tę część pierwszą dosyć rozbudowanego pana pytania zapytaniem z kolei, czy i PiS nie organizował marszów. Bo ja, być może pamięć mnie myli, pewnie mnie się coś pytają.
Oczywiście pytaje, organizował, ale... ja teraz cytuję wypowiedzi polityków PiSu, którzy mówią, marszami się nie wygrywa.
Panie redaktorze, to rozmawiając z nimi, bo ja mam rzadko szansę, nie bywam zapraszany do mediów kiedyś publicznych i nie mam po prostu szansy z tymi politykami rozmawiać, ale myślę, że pan redaktor przynajmniej od czasu do czasu ma. Proszę im wtedy zadawać te pytania, po co oni organizują marsze. No, to jest trochę, powiedziałbym, przepraszam, trochę mam w sobie takiej irytacji na to, bo to jest akurat głupi argument. Tak, oczywiście wszelkiego rodzaju zloty, konwencje, nie zapewniają zwycięstwa w wyborach, ale też są jakimś tam istotnym elementem w tej pracy kampanijnej, tak bym powiedział. No dzisiaj mówienie o tym, że marsze są bez sensu, widziałem wielokrotnie prezesa Kaczyńskiego na przykład na różnych marszach, prawda, gdzie maszerował w pierwszym szeregu. Oczywiście znowu może mi się wydawać i mogę się mylić i pamięć mnie może zawodzić, ale przepraszam, czym innym były miesięcznice z marszami, jak nie, no właśnie, tym o co...
Panie profesorze, to oczywiście jest wszystko prawda. Ja trochę mówię o tym dlatego, że oni wskazują, no właśnie, słusznie albo niesłusznie, to jest pytanie, że oczywiście marsze pewnie mają znaczenie, ale jeśli nie ma wspólnego programu, wspólnej jasnej wizji, to nic nie dają. Ta wizja moim zdaniem była na tym marszu, ale politycy PiSu powiedzą, nie było żadnej wspólnej wizji, było to samo co zawsze.
Powiedziałbym tak, politycy PiSu akurat w kwestiach fundamentalnych, od tych kwestii fundamentalnych wolą uciekać. Mamy jednak dzisiaj pewien problem i to nie chodzi o ustrój, tak naprawdę mamy problem. I tutaj, jeśli nie ufamy własnemu postrzeganiu, to warto, żebyśmy się rozejrzeli dookoła. No, co Departament Stanu też jest na ruskich usługach i też go należy wezwać przed komisję, czy ambasador Brzeziński. No, wszyscy wokół widzą, że coś się dzieje, prawda? Coś się w Polsce od 8 lat dzieje. Nie zawsze są to rzeczy dobre, może nawet często, szczególnie w zakresie ustroju, w zakresie naszego systemu politycznego, to często są rzeczy złe. I Polacy chyba głównie chcą tego, żebyśmy wrócili do tego, co było przed 2015. Nie tak w ogóle. Tamten system, jeśli w ogóle system czy ustrój się w międzyczasie zmienił, przy okazji warto tutaj prezesowi Kaczyńskiemu wytknąć. On otwarcie mówi o tym, że zmienił ustrój, nie mając do tego żadnego mandatu. No w Polsce ustrój się zmienia, zmieniając konstytucję, a do tego potrzeba więcej niż 230 kilku mandatów. To też należy powtarzać. To dobrze, żeby słuchaczki, słuchacze, pan redaktor, ja, żebyśmy o sobie cały czas o tym przypominali. Więc ja mam tutaj wrażenie, że ten program jest programem w istocie pewnej sanacji, nie powiem, bo to nie jest dobre słowo, ale pewnego odnowienia polskiej demokracji, przywrócenia też tych wartości demokratycznych czy wartości konstytucyjnych, które mamy, które są dla nas ważne, dla nas wszystkich jako zbiorowości, prawda? Ten system, który obecnie mamy, to jest system, który, jeśli zmieni się władza, może być w sposób bezwzględny wykorzystywany przeciwko tej partii, która dzisiaj dzierży władzę. Zwracam na to uwagę. Jeśli oddzielimy na przykład kiedyś stanowisko prokuratora generalnego od stanowiska ministra sprawiedliwości, to ta możliwość bezpośredniego ingerowania w różnego rodzaju postępowania będzie nieporównanie mniejsza. No to jeden z brzegu przykład, prawda? Jeśli przywrócimy normalną służbę cywilną i tak dalej. I ja mam takie wrażenie, że to trzeba powtarzać. To znaczy ci Polacy, którzy wczoraj, jakaś ich niewielka część oczywiście patrząc z punktu widzenia 31 milionów dorosłych Polaków, to jakaś ich no jednak mniejszościowa grupa, ale chyba jakoś tam reprezentatywna, przynajmniej dla pewnej części dużego segmentu polskiego elektoratu i polskich obywateli i obywatelek, no to oni chcą tego, żeby w tym zakresie zmieniać. Co innego zupełnie to te programy gospodarcze czy społeczne. Tutaj też jest dużo do zrobienia, na przykład w zakresie służby zdrowia czy edukacji. Ale o tym akurat można rozmawiać, że tak powiem, w normalnym dyskursie demokratycznym. Natomiast on u nas... Ta powiedziałbym, ten software naszego systemu politycznego i ustroju, no on został naruszony w najlepszym wypadku, prawda, jeśli nie w ogóle zniszczony. Tutaj w niektórych wymiarach, jak na przykład w wymiarze sprawiedliwości, jest źle albo bardzo źle. No tutaj mamy bardzo duży chaos. To będzie dużo roboty, natomiast wydaje mi się, że ja też mam taką intuicję jak pan redaktor, że tutaj pewien rodzaj takich zrębów programowych był bardzo wyraźnie widoczny.
Bardzo dziękuję, profesor Mikołaj Cześnik, socjolog i politolog Uniwersytetu SWPS, Fundacja Batorego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie. Miłego dnia.